To jest ten czas w Radiu Zachód, kiedy zaczynamy Lubuskie Forum. Bogdan Sadowski, witam Państwa serdecznie, także gości w obydwu studiach, studio w Gorzowie. Prawie Sprawiedliwość reprezentuje Sebastian Pieńkowski.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Platformę Obywatelską senator Władysław Komarnicki.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Koło Poselskie Wolni i Solidarni poseł Jarosław Porwich.
Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie.
Porozumienie Leszek Gajda.
Witam serdecznie wszystkich.
Studio w Zielonej Górze Nowoczesną reprezentuje Aleksandra Mrozek. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Polskie Stronnictwo Ludowe, Jan Andrykiewicz.
Dzień dobry państwu.
I Kukiz 15, Maciej Bułaj.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedział podczas czwartkowej konferencji zgłoszenie projektu ustawy o obniżeniu o 20% pensji parlamentarzystom. Ponadto zapowiedział, że zaproponowane zostaną nowe regulacje płacowe wprowadzające limity obniżające wynagrodzenia dla wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów, marszałków, a także dla ich zastępców. Ale to jeszcze nie wszystko, szanowni państwo. Mają także zostać zniesione wszelkie świadczenia dodatkowe, które otrzymują osoby kierujące spółkami Skarbu Państwa, jak i spółkami komunalnymi. No i na koniec dowiedzieliśmy się, że ministrowie, którzy otrzymali ostatnio nagrody, przekażą je na cele społeczne do Caritasu. Cytując pana prezesa Kaczyńskiego, ma być dużo skromniej niż było dotychczas. Poproszę państwa o komentarze i opinie do propozycji partii rządzącej. Czy trafią w oczekiwania według was społeczne? Czy idą dużo dalej niż zakładano, mówiąc o obniżeniu wysokich płac polityków oraz wysokich szczeblom urzędników? No i zacznijmy od opozycji. Senator Władysław Komarnicki, Platforma.
Może zacznę od tego, jak jeden z posłów PiS-u zapomniałem jego nazwiska, powiedział, że będzie głosował bez entuzjazmu. A ja chcę powiedzieć, że jeżeli mi ochrona dopuści do pana posła Kaczyńskiego, mam jeszcze lepszą propozycję. Mianowicie jestem za tym, żeby zabrać wszystkim posłom i senatorom wynagrodzenie, dlatego że a dołożyłbym pani Basi, która jest asystentką pana posła Kaczyńskiego, bo ona ciężko pracuje tam, bo tam się rodzą wszystkie propozycje ustawy. A tak na dobrą sprawę pozostali parlamentarzyści trochę się obijają, bo nie mają pomysłu. Jest tylko taka, to jak wy młodzi nazywacie, ściema, która wynika z niej tylko taka procedura, że jeżeli chcemy przepchnąć jakiś bubel ustawy, to mówimy, że to jest inicjatywa parlamentu, obniżając kolejny raz powagę tego, co jest, co się nazywa parlament. I w związku z tym, że ciągle niepoważne propozycje są tylko i wyłącznie po to, żeby pokazać słupki, jak suweren rozumie pomysły PiS-u, wygląda to bardzo dramatycznie, tragicznie, ale też i tragicznie, komicznie, bo ostatnio zaproponował pan poseł Kaczyński, żeby obniżyć i żeby oddali, uważam, że to bardzo dobrze, żeby oddali, nie powinni oddawać na wyznaczoną, chociaż popierałem i popieram Caritas, ale powinny wrócić te pieniądze do Skarbu Państwa, do kasy Skarbu Państwa. Natomiast jestem za tym, że dopóki nie będzie tak zwanych struktur państwowych i parlamentarnych, zabrać te pieniądze, zostawić tylko diety, podzielić parlament na komisje śledcze i robić cyrk w Europie ciąg dalszy. Tak to na dzień dzisiejszy wygląda. I ostatnia sprawa, bardzo istotna. Panie redaktorze, ludzie nie są idiotami. Wszystko widzą, jak się zabawiają rządzący dzisiaj ludźmi, bo pan Kaczyński zabiera pieniądze, a pani Mazurek biegnie do mikrofonu w tym samym dniu i mówi, mam nadzieję, że społeczeństwo teraz nas inaczej odbierze.
Ja tylko
no wie pan, no nie wiem, czy się śmiać, czy
ja
płakać.
Ja bym chciał przypomnieć, że to właśnie Platforma Obywatelska, zdaje się, że w środę zainaugurowała akcję Oddajcie Kasę. I ta akcja no, dobrze nie wystartowała, już jest nieaktualna, bo zaistniały inne okoliczności.
Przepraszam pana bardzo, ale chcę powiedzieć jedną rzecz. Platforma przypomniała tylko to, co władza mówiła o tak zwanej skromności wobec narodu i suwerena. To przecież na tym wjechano i tu dostano władzę z tytułu tejże skromności i empatii, że my nie będziemy tak robić, jak robiła Platforma. Już kompletnie tego nie rozumiem.
Jeszcze jeden w gronie naszym dzisiaj parlamentarzysta, poseł Jarosław Porwich. Proszę bardzo, Wolni i Solidarni.
No zacznę od tego, że nikt tak nie doił kasy państwowej jak Platforma Obywatelska. To jest pewnik i możemy tutaj mówić o różnych sytuacjach, o różnych patologiach z tym związanych. Jasne. To jest jak gdyby pierwsza sprawa, bo pan senator Komarnicki próbuje tutaj wybielić Platformę, że to niby jakieś dziewice orlańskie, które charytatywnie
działały na rzecz państwa polskiego. Pamięta pan, jaki byłem krytyczny?
No i pan dalej tkwi w tej Platformie i daj panu Boże zdrowie, tak?
Dziękuję za
natomiast,
zdrowie.
Natomiast to tyle, jeżeli chodzi o temat Platformy. Natomiast powiem w ten sposób, oczywiście nie za bardzo chcę się odnosić do tego, ile powinni zarabiać parlamentarzyści. Nie mi to oceniać. Ja jestem parlamentarzystą, ja chcę służyć Polsce i na tym się jak gdyby bardzo koncentruję. Natomiast z tego, co tutaj zapowiada się, no to nie będą to zbyt wielkie oszczędności, bo przyniosą ewentualnie jakieś 10 milionów złotych do Skarbu Państwa. Ja przypomnę tylko, że nieco dwa razy tyle niż przez 3 lata chociażby wylatał w drodze z Warszawy do swojego domu w Sopocie Donald Tusk, pełniąc funkcję premiera, prawda? Czyli to naprawdę w skali państwa to nie są olbrzymie pieniądze. Natomiast no też muszą się pojawić rzeczywiście jakieś zmiany. No nie może być tak, że minister bardzo często, czy wiceminister zarabia tyle, co wójt małej gminy nawet. No nie może być tak, że szef przedsiębiorstwa państwowego zarabia 10 razy tyle, co minister, który jego powołuje notabene, prawda? No to są jakieś anormalne sytuacje i to trzeba na pewno zmienić. Ja jestem państwowcem, ja jestem za tym, żeby naprawdę i nauczyciele, i prokuratorzy, i sędziowie, i policjanci, i też ministrowie, rządzący generalnie, zarabiali naprawdę przyzwoite, godne pieniądze. Natomiast też z drugiej strony, no jestem za tym, żeby wprowadzić jakąś mocną, zdecydowanie większą odpowiedzialność za czyny chociażby natury korupcjogennej. No nie może być, ja sądzę, że za takie czyny, załóżmy jakiś polityk czy urzędnik, no powinien być co najmniej karany 3-krotnie bardziej niż zwykły obywatel. Bo jest to, co by nie mówić, no funkcja zaufania publicznego. Jest to na pewno duża odpowiedzialność, ale tak jak mówię, powinni zarabiać duże pieniądze, ale odpowiedzialność karna za działanie przeciwko państwu, przeciwko obywatelom, no powinna być zdecydowanie wyższa niż jest obecnie. Tak naprawdę, drodzy państwo, szanowny panie redaktorze, no nie widać jak gdyby tej odpowiedzialności w dalszym ciągu. Ja przypomnę, rzeczywiście, no Prawo i Sprawiedliwość mówi o tych różnych aferach hazardowej, takiej jednej, drugiej, trzeciej, piątej, dziesiątej w wykonaniu Platformy, bo rzeczywiście ich tyle było. A proszę mi powiedzieć, kto stanął przed sądem i kto usłyszał wyrok? Nikt, drodzy państwo. Niestety nikt. Jak nie będzie odpowiedzialności urzędników za popełniane czyny przeciwko państwu, przeciwko obywatelom, no to będzie tak, jak jest i to się musi po prostu zmienić.
Powracamy do parlamentarnej opozycji. Nowoczesna teraz. Aleksandra Mrozek.
Szanowni państwo, te działania, które podejmuje partia rządząca, one są po prostu przerażające. Z jednej strony to jest bezmyślność i rozdawnictwo i całkowita rozpusta, jeżeli chodzi o pieniądze państwowe, wynagrodzenia plus ukryte premie, no niestety zaszkodziły partii rządzącej, a słupki poparcia, które spadły, były przyczyną szukania irracjonalnych rozwiązań. Co to znaczy przygotowanie na kolanie kolejnej ustawy, która to ma ograniczyć wynagrodzenia rządzących parlamentarzystów? Takie przygotowanie ustawy wymaga czasu, dyskusji, konsultacji i pewno w perspektywie trzeba będzie się tym zająć. Natomiast nie ma zgody na kolejną ustawę przygotowaną na kolanie, bezmyślnie, bo nie wiemy, z czego wynika 20% pomniejszenie wynagrodzenia. To pierwsze. Dlaczego nie dotyka wojewodów i urzędników tego szczebla, też nie wiemy. Takie populistyczne działanie, ja nie wpisuję się w taki klimat populistyczny, dlatego że nie wyobrażam sobie, że pod wpływem słupków sondażowych będziemy podejmować istotne decyzje. Pełna zgoda co do tego, że wykwalifikowani pracownicy powinni zarabiać godne pieniądze. Te pieniądze powinny być w pensji zasadniczej, a nie w dziesiątkach różnych dodatków, które obraz nam zasłaniają. Nie rozumiem, dlaczego partia rządząca chce ograniczyć zarobki samorządowcom. Przecież to nie jest w gestii, bo tak naprawdę o wysokości wynagrodzenia wójta, burmistrza czy prezydenta decyduje Rada Miasta, może je obniżyć, może je podnieść. To są ludzie, którzy pracują najciężej z uwagi na to, że pracują 24 godziny i ich praca obejmuje odpowiedzialność, pełen zakres wszystkiego, co na terenie danej jednostki samorządu ma miejsce. Od gospodarki, przez oświatę, sprawy społeczne i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym takie cięcie jest zupełnie bezmyślne, a być może partia rządząca już wie, że nie wygra wyborów samorządowych. I w związku z tym, jak przytnie te wynagrodzenia, to nie przytnie swoim ludziom. Jeżeli chodzi o partię rządzącą i tę decyzję, która w tej chwili proponuje, no cóż, pazerność ma to do siebie, że czasami się można nią udławić. Mieliśmy akcję Misiewiczów, Pisiewiczów. Mieliśmy wynagrodzenia, zarobki w spółkach państwowych przekraczające 200 tysięcy miesięcznie, a dzisiaj odwracamy uwagę i proponujemy irracjonalne, nieprzygotowane, nieskonsultowane wynagrodzenie. Co do wynagrodzenia parlamentarzystów, szanowni państwo, to nie jest tak, że to wszystkich przerazi, tych, którzy rzeczywiście sprawują mandat parlamentarzysty. Bardzo często to są decyzje podjęte wynikające z tego, że każdy z nas ma swoje pasje, zainteresowania i nie wszyscy ludzie idą do polityki po to, żeby jakoś materialnie tutaj się wzbogacić. Więc populistyczna rzecz jest dla mnie irytująca. Rozwiązujmy problemy kompleksowo, a nie jakieś wybiórcze. Partia się przestraszyła sondaży i zaczyna jak wahadło w jedną bądź w drugą stronę się kiwać. Zakiwa się na polu tej hipokryzji.
Sebastian Pieńkowski, Prawo i Sprawiedliwość. Partia się zakiwała, jak pan usłyszał?
Nie, prezes Jarosław Kaczyński powiedział wyraźnie, wola ludu, wolą Boga. W związku z tym powiedział, sprawdzam, tak? Jeśli, szanowni państwo, nie pamiętacie, że straty państwa z zarządów Platformy to ponad 500 miliardów i to jest udowodnione. Za chwilę komisja do spraw VAT-u to udowodni, gdzie leżały ustawy i nikt ich nie ruszał, żeby uszczelniać system. I teraz jest problem z premiami. My słuchamy obywateli. Będzie zmiana i bardzo dobry ruch pana prezesa, który jasno mówi, jeżeli tak krzyczycie, tak wytykacie za to, że jest mocny wzrost, że wszyscy ciężko pracujemy, to rzeczywiście obniżymy pensję. Ja powiem, jak to wygląda na podwórku, gdzie ja zostałem powołany na dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnej. Mój poprzednik zarabiał na rękę około 15 tysięcy miesięcznie. Ja dzisiaj zarabiam niecałe 8 tysięcy, więc proszę sobie porównać skalę. Prezes za 4 lata rządów Platformy Orlenu zarabiał miesięcznie 250 tysięcy. Dzisiaj prezes Obajtek zarabia też dużo, 69, ale proszę porównać wyniki Orlenu. Więc zgadzam się z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. Polityka jest powołaniem, nie idziemy tam dla pieniędzy. Oczywiście opozycja ma prawo do krytyki i krytykuje. No i dzisiaj mam nadzieję, że wszyscy posłowie zagłosują za tymi zmianami.
Propozycje obniżenia płac oraz decyzja przekazania nagród na cele społeczne.
A przepraszam, bo zapomniałem jeszcze dodać. Za rządów Platformy i PSL-u w dwóch agencjach było 7 dyrektorów, w sensie zastępców. Dzisiaj jest 1 zastępca, 1 dyrektor. Także to też pokazuje skalę i marnotrawstwo pieniędzy publicznych.
I kolejny komentarz, Jan Andrykiewicz, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Szanowni państwo, pamiętajmy, obchodzimy stulecie niepodległego państwa polskiego. Przyjrzyjmy się, jak to było w II Rzeczypospolitej. Prezydent 5 tysięcy ówczesnych złotych, to jest równowartość co najmniej 50 tysięcy, a ówczesna Rzeczypospolita była państwem nieporównywalnie biedniejszym od naszej współczesnej Polski. Parlamentarzysta 1500 lub senator 1800, to był odpowiednik 15-18 tysięcy, siła nabywcza była jeszcze o 50% wyższa, albowiem płace były niskie, na stanowisku robotniczym to było 100-150 zł. Miesięcznie nauczyciel 200, policjant 200, komendant posterunku 400, więc te relacje były stałe i niezmienne i nikt nie śmiał, nawet wtedy, gdy tępiono opozycję w sposób bardzo bezwzględny, ograniczać tych płac. To było przyjęte, to było usankcjonowane i takie rozwiązanie musimy przyjąć dla współczesnej Polski. Nie może prezydent zarabiać tak niskich poborów, że się dyskutuje, że żona powinna dodatkowo zarabiać, bo będą będą mieli trudności, jak już przestaną sprawować ten urząd. Jesteśmy silnym, potężnym państwem o dużym dochodzie narodowym i to nie powinno być kwestią dyskusji. A odbieranie parlamentarzystom i samorządowcom 20% poborów w obecnej sytuacji jest skandalem. Ja byłem posłem drugiej kadencji, gdzie te pobory były naprawdę niskie. To było około 1,5 średniej krajowej. Myśmy zostawili ustawowe rozwiązanie, że pobory parlamentarzysty powinny być równe poborom podsekretarza stanu. Co się dzieje? Podsekretarze stanu zarabiają marne pieniądze, między innymi dlatego, żeby nie podwyższać posłom. Nie żałujmy tych pieniędzy. Po to wprowadzono diety i pobory dla parlamentarzystów w całym świecie, w państwach demokratycznych, ażeby ludzie niezamożni także mogli godnie sprawować ten mandat. Ja pamiętam, jak pierwszy raz zostałem posłem, ile to było wydatków na garnitury, na inne koszty reprezentacyjne, bo trzeba było się reprezentować jako poseł Rzeczypospolitej. I szanujmy posłów Rzeczypospolitej, szanujmy polityków i też nie rozumiem tu, jak pani Mrozek, jak można tak zmieniać zdanie. Partia rządząca najpierw mówi, nam się należy skandal, a potem oddajemy wszystko. Różnie jest tym vox populi, panem et circanes, chleba i igrzysk, chrześcijanie dla lwów. Takie też były głosy. Uważajmy na to. Vox Dei na pewno jest ważne i to szanujmy, ale przede wszystkim rozum, odpowiedzialność, budowanie silnego, mądrze rządzonego państwa.
Propozycja obniżenia płac. Kontynuujemy temat. Teraz porozumienie, Leszek Gajda.
Ja uważam, że teraz my dyskutujemy, jakby była już przygotowana jakiś projekt ustawy odnośnie obniżenia czy wynagrodzenia posłów i senatorów. No rzeczywiście jest jakaś propozycja, która wypłynęła od prezesa Kaczyńskiego. Jest to kontrowersyjne, bo rzeczywiście każdy się zastanawia, czy posłowie powinni więcej zarabiać, czy mniej. Jest to dyskusyjne. Dobrze wiemy, że osoby, które sprawują tak ważne stanowisko i tak odpowiedzialne, gdyż przygotowują ustawy, dobrze by było, żeby nie były narażone na jakieś zewnętrzne czynniki, które by miały im rekompensować za niskie wynagrodzenia. Także lepiej takie osoby, lepiej wynagrodzić wyższym wynagrodzeniem, żeby później nie dochodziło do jakichś takich sytuacji, które no wpłyną później na złe funkcjonowanie państwa. To jest za bardzo ważne, odpowiedzialne stanowisko, żebyśmy mogli tutaj dyskutować na temat nawet te 20%. To nie jest jakaś tam duża różnica i dla budżetu to rzeczywiście nie są jakieś znaczące pieniądze. Ale rzeczywiście, no, to jest taki bardzo, bardzo dobry temat na to, żeby można było dyskutować i to jest takie dosyć mocno polityczne.
Maciej Bułaj teraz, Kukiz 15.
Rozmawiamy na ten temat, wypada mi się zgodzić z wieloma tutaj przedmówcami, ale no proszę państwa, jeżeli PiS będzie chciał to zrobić, to PiS to zrobi. Jeżeli będą chcieli obniżyć pensje poselskie o 20%, to te pensje obniżą. Ja jeszcze chciałbym tylko na jedną rzecz zwrócić uwagę, że nie zgadzam się tutaj z panią Aleksandrą, bo często i gęsto wiceministrowie pracują bardzo, bardzo, bardzo ciężko od poniedziałku do niedzieli.
Mówiłam właśnie, że pracują.
A pensje mają no niestety mniejsze, nikomu nie uwłaczając oczywiście, od wójtów gmin na przykład 3-4 tysięcznych. I to jest też nie w porządku. Na jeszcze jedną ważną rzecz chciałbym zwrócić uwagę. Nie tak dawno, jak wczoraj przewodniczący Schetyna ogłosił, że Platforma Obywatelska zgłosi projekt ustawy o likwidacji gabinetów politycznych. I tutaj mi się ciśnie właśnie na usta słowa, które nie tak dawno, bo 3 tygodnie temu w tym studiu słyszałem z ust pana Tyszkiewicza. Po prostu hipokryzja. To jest, proszę państwa, hipokryzja. Co Platforma robiła przez 8 ostatnich lat? Co partia rządząca i wszystkie partie zrobiły z ustawą Kukiz 15, kiedy została złożona do Sejmu odnośnie likwidacji właśnie gabinetów politycznych. Jeżeli PiS szuka oszczędności, oczywiście, jesteśmy za tym. Zrównanie kwoty wolnej z obywatelem, likwidacja subwencji partyjnych i likwidacja gabinetów politycznych.
I to tyle, jeśli chodzi o ten temat. Proponuję kolejny. Prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę degradacyjną. W uzasadnieniu swojego kroku prezydent powiedział, cytuję, nie można w Polsce przywracać sprawiedliwości, jednocześnie wprowadzając niesprawiedliwe rozwiązania. Chodzi dokładnie o rozwiązanie, które powoduje, że wszyscy członkowie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego nie mają możliwości złożenia żadnych wyjaśnień, choć większość z nich jeszcze żyje. Ponadto nie mają możliwości złożenia żadnego środka odwoławczego. Poproszę państwa komentarze do decyzji prezydenta. Czy państwa zdaniem decyzję rozczarowała, czy ucieszyła, czy krok sprawiedliwy, czy niesprawiedliwy, dyskusyjny, kontrowersyjny? Od Prawa i Sprawiedliwości zaczniemy. I tutaj mam jeszcze jedno pytanie. Czy pana zdaniem krok prezydenta w kontekście współpracy z obozem rządzącym ma znaczenie? Sebastian Pieńkowski.
Prezydent to mój taki rówieśnik, mogę powiedzieć, bo urodził się w 72 roku, ja w 73. W związku z tym te fakty znamy z historii, tak? I ja bym nie zrobił tak jak prezydent. Uważam, że prezydent popełnił błąd i mimo, że wywodzi się z naszego obozu, to jasno powiem, że nie zgadzam się z tym krokiem. Uważam, że wszystkie fakty historyczne udowodnione świadczą o tym, że tym ludziom to się po prostu nie należy. Służyli obcej mocarstwu i trzeba sprawiedliwości dziejowej musi stać się zadość. Nasze szefostwo naszej partii jasno powiedziało, że nie będzie drugiego projektu, że czeka teraz na ruch prezydenta i mam nadzieję, że prezydent zaproponuje takie rozwiązanie, które my jako Prawo i Sprawiedliwość będziemy w stanie zaakceptować i poprzeć jego projekt.
Platforma, Władysław Komorniński.
Ja tu jestem niesamowicie zaskoczony, dlatego że prezydent się tak zachował, jak mniej więcej w dyskusji prowadziliśmy w Senacie i wiem, że podobna dyskusja była prowadzona w Sejmie i teraz zdumiałem się, bo dotychczas bardzo spolegliwie pan prezydent wszystko jak notariusz podpisywał to, co mu podsuwała jego partia. Natomiast widzę, że nastąpiła chyba irytacja z jego strony, że jest niepoważnie traktowany. Tak to odebrałem jednoznacznie. Dlatego, że w normalnym państwie byłoby tak, że taka inicjatywa ustawodawcza z reguły nie pomija się, nazwijmy to, prezydenta i jego doradców. Raczej wysyła się taki projekt do prezydenta i zadaje się w zasadzie pytanie, tak powinno być, panie prezydencie, co pan o tym sądzi ze swoimi doradcami, których ma tam niemało. Widocznie tak się przyzwyczajono, że pan prezydent bezkrytycznie podpisuje, że go po prostu lekceważono do dnia dzisiejszego i on się po prostu zirytował, no bo to zaczyna być już śmieszne i straszne, i postawił się. A też przy okazji postawił się też w stosunku do słupków obywatelskich, dlatego że są badania i wiemy wszyscy, bo informowały to już wszystkie telewizje, że 70% było przeciwko tej ustawie. Przeszło 70%. W związku z tym prezydent postąpił mniej więcej podobnie jak pan prezes Kaczyński z tymi odebraniem poboru samorządowcom i parlamentarzystom. To jest podobna sytuacja.
Jarosław Porwik, Wolni i Solidarni.
No ja bardzo często popierałem działania prezydenta w wielu kwestiach. Te decyzje, które też podejmował. Natomiast w tym wypadku niekoniecznie podpisuję się pod tym, co zrobił prezydent, bo zablokował w mojej ocenie bardzo dobrą inicjatywę. Ja oczywiście głosowałem i całe koło Wolni i Solidarni za tą ustawą degradacyjną, no, bo wychodzimy z takiego założenia chociażby, że nie może być tak, że tytuł generalski chociażby przysługuje takiej osobie jak chociażby generał Kiszek czy generał Jaruzelski, którzy są współwinni co najmniej wielu mordów dokonanych na Polakach i to w latach 70., w latach 80. Ja sobie nie wyobrażam, żeby przeszli jak gdyby do historii z tym tytułem generał, prawda? Poza tym no, wiemy, że służyli tak naprawdę w dużej mierze obcemu mocarstwu i ja bym nie wyobrażam sobie, jak można na równi stawiać chociażby generała Andersa z generałem Kiszczakiem. To jest dla mnie niepojęte wręcz. Co się tyczy uzasadnienia, którego użył pan prezydent, mówiąc, że nie można się w żaden sposób odwołać, odnieść, no to ja nie wiem, czy by pan prezydent dobrze przeczytał ustawę. Z tego, co ja pamiętam, to artykuł chyba 11 i 12 właśnie o tym mówią. Skąd takie przekonanie u pana prezydenta, nie mam pojęcia. Z drugiej strony też Prawo i Sprawiedliwość też się nie powinno zachowywać jak takie zranione dziecko, tylko rzeczywiście no, przygotować kolejny projekt ustawy, może uwzględniający parę elemencików, o których mówił pan prezydent, no bo ten temat trzeba też uregulować. Ja nie wiem, czy pan prezydent sam wyskoczy z jakąś inicjatywą ustawodawczą, zobaczymy. No ale też też może powiedzieć, że czeka na inicjatywę parlamentu, bo w końcu głównie parlament jest od tego, żeby z tego miejsca właśnie wychodziły ustawy. No i tak jak mówię, my oczywiście jako Koło Woli i Solidarni też moglibyśmy przygotować ten projekt, natomiast prawda jest taka, że przechodzą te projekty, które są przygotowane przez partię rządzącą. No i to jest też z drugiej strony zrozumiałe i logiczne. Także my czekamy na ruch ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Trzeba jak gdyby tą sprawę załatwić, bo tak jak jest obecnie, być nie może.
Weto do ustawy degradacyjnej. Kontynuujemy. Nowoczesna, Aleksandra Mrozek.
Szanowni Państwo, weto prezydenta w temacie ustawy degradacyjnej pokazuje, jak bardzo podzielona jest partia rządząca. To jest pierwsze. Po drugie, dla mnie pan prezydent tutaj nie dokonał jakiegoś wyczynu, bo zawsze pozostanie w mojej ocenie jako niesamodzielny prezydent, bo pierwsze 2 lata sprawowania prezydentury to pokazały. Dzisiaj na taką samodzielność niekiedy się porywa, ale robi to niezgrabnie, bo tak naprawdę to nie wiem, czy z pobudek tylko i wyłącznie sondażowych, gdzie mowa już tutaj była dzisiaj, 72% społeczeństwa nie popiera tej ustawy, ją zawetował, czy ze zdrowego rozsądku, którym dysponuje. Ja jestem przeciwna tej ustawie degradacyjnej, ja jestem przeciwna tej polityce PiS-u, która prowadzona jest na pamięci tych, którzy już odeszli. Historia to ocenia i oceniać będzie. W przyszłości ci, co odeszli, to przed nimi, zgodnie z tym, jak się deklarujemy my Polacy, że jesteśmy narodem wierzącym, to ich oceny dokona ostatecznie sąd ostateczny, a my tutaj budujemy na grobach swoją jakąś politykę.
Ale ja nie wyobrażam ustawa sobie. Nie dotyczy tylko tych, którzy odeszli.
Szanowny panie, niech mi pan nie przerywa. Oczywiście, że tak, ale ci, którzy odeszli i nie mają prawa bronienia się, to ja teraz zastanawiam się, ileż awansów podpisali generałowie Kiszczak i generał Jaruzelski. Co oznacza dla tych ludzi, których awanse podpisywane były przez generałów? Co oznacza, że podpisaną nominację na pułkownika ma ktoś, kto dzisiaj podpisał i jest w randze zwykłego żołnierza? Przestańmy szaleć. Oddajmy ten pokój, który się należy wszystkim zmarłym. Nie budujmy swojego wizerunku politycznego na takiej zasadzie, gdzie jest urawniłowka. Wszyscy jednakowo zostali ocenieni w tej ustawie degradacyjnej. Nie ma czegoś takiego jak odpowiedzialność zbiorowa. Trzeba było dokonać oceny, wyegzekować odpowiedzialność za życia. Prawo i Sprawiedliwość rządziło w 2005 i 2007 roku w tym czasie. Wtedy mogło, nie zrobiło tego. Dzisiaj na potrzeby wewnętrznej polityki tutaj próbuje dzielić nas, Polaków, w sposób karygodny w mojej ocenie. To jest problem PiS-u.
Leszek Gajda, Porozumienie, Zjednoczona Prawica.
No ja tutaj się nie zgodzę akurat z panią. Droga pani, Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego została uznana przez sąd prawomocnym wyrokiem jako organizacja przestępcza, w której działali właśnie ci generałowie. Także nie mówmy o tym, że to są ludzie, którzy teraz mają czekać na sąd ostateczny, gdyż to, co jest boskie, oddajmy Bogu, a to, co ludzkie, ludziom.
I my powinniśmy rozliczyć. We właściwym czasie i nie wszystkich jednakowo.
Proszę nie przerywać.
I my wszyscy powinniśmy.
Pan redaktor ma wsparcie.
Proszę kontynuować.
Dobrze. I my mamy wręcz obowiązek taki, żeby dokonać rozliczenia. Ci ludzie działali na rzecz obcego mocarstwa. Polska w tym czasie była okupowanym krajem przez Związek Radziecki I ci generałowie działali na rzecz Związku Radzieckiego, nie na rzecz Polaków i Rzeczpospolitej Polskiej.
Jedno zdanie, tylko jeżeli mogę.
Proszę nie przerywać.
Ta ustawa wręcz daje takie podstawy do tego,
apeluję o powagę,
abyśmy naprawdę byli zdrowym społeczeństwem, żeby nasze dzieci, późniejsze nasze pokolenia naprawdę budowały swoją wiedzę na prawdzie historycznej, a nie na jakimś zamazanym obrazie tego, czym był komunizm dla Polski. To jest też również w interesie państwa polskiego, jak i również w czystości klasy politycznej. Także to jest bardzo ważne, żeby...
Proszę nie przerywać.
Dokończyć i zamknąć ten rozdział.
To jedno zdanie, jeżeli można.
Szanowni panie, to zobaczymy, czy Prawo i Sprawiedliwość odważy się kolejny raz wyciągnąć tę ustawę degradacyjną do końca swojej kadencji. To jest pierwsze. A drugie, bardzo mi się pański apel podoba, zadbajmy o swoje zdrowie, w związku z tym nie Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście zwiększy nakłady na służbę zdrowia, żeby nie było kolejnych takich protestów, jak mieliśmy parę miesięcy temu.
Jan Andrykiewicz teraz.
Szanowni państwo, myśmy w latach 90. popełnili jako politycy Niepodległej Rzeczypospolitej błąd. Po prostu trzeba było oficerów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, PRL-u, uznać, że to są oficerowie PRL-u, a nie Niepodległej Polski. Za tym poszły określone świadczenia materialne, które się należą wszystkim oficerom służb mundurowych i nie tylko pracownikom służb mundurowych Niepodległej Rzeczypospolitej, ale niekoniecznie powinny należeć oficerom Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Nie potrzeba było wtedy tych wszystkich, czyli niektórych oficerów degradować, dyskutować nad tym, przecięlibyśmy tą dyskusję, ona byłaby wówczas niepotrzebna. Tak przecież postąpiła Druga Rzeczypospolita. Przepraszam, że znów do historii się odnoszę, ale niektórzy generałowie carscy czy austriaccy zostali szczególnie w wojnie 20 roku, a innych nie przyjęto do służby i nie byli oni oficerami Niepodległej Rzeczypospolitej Wojska Polskiego. To jest ważne, żeby te rozróżnienie historyczne jednak nastąpiło. Faktem jest, że PRL był państwem niepodległym, ta współpraca ze Związkiem Sowieckim też była jednoznaczna, ale degradowanie generałów PRL-u nie jest potrzebne dla Niepodległej Rzeczypospolitej. Gdyby to chodziło o naszych współczesnych wspaniałych dowódców wojskowych, no to oczywiście można by tu rozważać. A to zostawmy historia, szczególnie tych, którzy już nie żyją, zostawmy historykom i Panu Bogu.
Maciej Bułaj, Kukiz 15.
Na pewno weto prezydenta to było wielkie zaskoczenie. Największe dla partii rządzącej. Słyszeliśmy o tym. Jeżeli chodzi o ustawę degradacyjną, no drodzy państwo, dla wielu, wielu Polaków ani generał Kiszczak, ani generał Jaruzelski nie byli polskimi generałami. No i dalej nie są polskimi generałami. W przestrzeni publicznej toczy się dyskusja, czy można po śmierci kogoś degradować. No w moim mniemaniu, jeżeli można po śmierci kogoś awansować, to można także degradować. A przypadki w historii Polski są... Tutaj pan z PSL-u przywołał. Ja jeszcze chciałbym też przedstawić jeszcze jedną postać polskiego generała, o którym rzadko się mówi, ale trzeba pamiętać, że generał Okulicki także został zdegradowany i skreślony z listy polskiej armii. Także w moim mniemaniu jak najbardziej ja osobiście jestem za ustawą degradacyjną, aczkolwiek pod pewnymi zmianami, które powinny nastąpić. Zobaczymy, czy partia rządząca podejmie się jeszcze pracy nad tą ustawą.
Bardzo krótko, jeszcze raz odpowiem.
Ja tylko bardzo króciutko, dobrze? Proszę państwa, no to wszystko sprowadza się do jednego. Dla części społeczeństwa to, co się wydarzyło w 56 roku, w 76, czy stan wojenny, dla niektórych była to rzecz dobra, dla niektórych była to rzecz zła. Dla niektórych funkcjonariusze służby bezpieczeństwa i generałowie PRL-owcy, ci, którzy tak naprawdę tworzyli ten reżim, byli bohaterami, dla niektórych byli zdrajcami. I taka jest jak gdyby w tym cały jak gdyby ambaras.
Mamy jeszcze 11 minut, więc poruszymy jeszcze jeden temat, ale krótko. W najbliższy wtorek będziemy obchodzić 8. rocznicę katastrofy smoleńskiej. No i temat będziemy szeroko omawiać w przyszłą sobotę po centralnych obchodach w Warszawie. Ale dziś zapytam państwa o jedno i proszę o krótkie wypowiedzi. W którym punkcie wyjaśnień przyczyn katastrofy jesteśmy, bo No wiemy, że na przykład prokuratura pracuje nad powołaniem międzynarodowego zespołu ekspertów do spraw zbadania przyczyn. Wiemy też, że no w Rzymie badane są próbki z miejsca katastrofy. Szanowni Państwo, krótkie wypowiedzi proszę, bez rozwijania tematu, w którym punkcie wyjaśnienia przyczyn katastrofy jesteśmy, początkowym, końcowym, może jest to już etap zakończony. Od Platformy zaczynam, senator Władysław Komorniński.
Wyjątkowo potraktowałem poważnie pański apel i powiem krótko. Nie da się zakłamać rzeczywistości. Próby kombinacji wyglądają śmiesznie, strasznie i niepoważnie. Była to katastrofa lotnicza z niedbalstwa i bałaganu, tak? Komunikacyjna katastrofa lotnicza i wszystkie próby powoływania ludzi, którzy mienią się w nawiasie pseudo rzeczoznawcami, jest totalnym nieporozumieniem. Sam prezes Kaczyński w ostatnim wystąpieniu powiedział miesiąc temu, że chyba nie dojdziemy do tej prawdy. No bo nie można dojść do prawdy, jak jej wszyscy wiedzą, że jej jest taka, jaka była na początku.
Prawie Sprawiedliwość. Sebastian Pieńkowski.
No nie chciałbym się odnosić personalnie, ale po tej wypowiedzi muszę. No, ja nie wiem, jakie pan senator ma wykształcenie, ale na pewno nie jest inżynierem, więc nie stawiałbym takich jasnych i twardych tez. Prace są zaawansowane, problem jest trudny. Z jednego powodu, nie mamy wraku. Rosja nie chce nam oddać naszej własności, w związku z tym trzeba wykonać mnóstwo pracy, wykorzystując najnowsze technologie, których w Polsce podejrzewam nie ma, dlatego będziemy korzystać z pomocy innych, by to odtworzyć i jednoznacznie stwierdzić. Gdybyśmy mieli wrak, sytuacja pewnie by dużo szybciej poszła.
Nowoczesna, Aleksandra Mrozek.
Katastrofa jest wyjaśniona. Katastrofa jest przyczyną wypadku komunikacyjnego, pewnych zaniechań organizacyjnych, niedbalstwa, braku wyobraźni tych, którzy podjęli decyzję lądowania, lecenia w takich warunkach pogodowych, jakie miały to miejsce, że na pokładzie znalazła się aż tak duża liczba osób, tak bardzo ważnych osób, reprezentujących nas Polaków. Dzisiejsze prace pokazujące chęć znalezienia innej przyczyny, to jest wydatkowanie zbędne pieniędzy, nie przyniesie efektów, a jeżeli chodzi o tych ludzi, którzy się tymi zajmują, no myślę, że to jest sposób na życie i podbijanie bębenka politycznego i nastrojów politycznych. Chciałabym, żeby ci, którzy odeszli, zostali w naszej pamięci jak najdłużej i żeby mogli odpoczywać rzeczywiście w spokoju, a na ich grobach nie prowadzona byłaby polityka.
Porozumienie. Leszek Gajda.
Ja się nie zgodzę z panią Nowoczesnej, że została wyjaśniona, bo właśnie poprzez ten bałagan i to niedbalstwo, o którym mówił pan senator, ekipy wtedy rządzące, no bo to organizowała kancelaria premiera akurat.
I prezydenta.
Także to przez to niedbalstwo i ten bałagan jest spowodowana cała kolej rzeczy. Nie zostało na samym początku właściwie przygotowane wyjaśnienie, właściwe podejście do tej katastrofy i to jest następstwem tego, że dzisiaj większość Polaków praktycznie nie ma, to jest na takiej zasadzie, że każdy mówi, no czy ktoś wierzy. Tu nie chodzi o wiarę, tylko chodzi o to, żeby to wyjaśnić konkretnie od początku do końca, jak to wyglądało. I tyle.
Maciej Bułaj, Kukiz 15.
Zbyt wielu Polaków, myślę, w większości Polacy już chyba są zmęczeni tą sytuacją i tak naprawdę czekamy już na ostateczne decyzje, jakie one będą, trudno powiedzieć. Znaczy możemy się spodziewać, aczkolwiek obawiam się, że nawet jeżeli zostanie to ogłoszone, to dalej będzie to w przyszłości dalej będzie to ciągnięte.
Jan Andrykiewicz, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Tak jak ciągle trwa dyskusja o śmierci generała Sikorskiego w Gibraltarze, tak będzie trwała dyskusja i będą wątpliwości co do tej wielkiej, największej polskiej katastrofy, albowiem są podmioty, które nie są zainteresowane, by tą sprawę wyjaśnić, by było jak najwięcej wątpliwości, a te wątpliwości niestety są.
Poseł Jarosław Porwich.
No ja powiem tak, ja słyszę, że Platforma i Nowoczesna generalnie wiedzą, co było przyczyną katastrofy, oczywiście niedbalstwo i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem skąd takie ich przekonanie, w każdym razie ja nie wiem, co było przyczyną katastrofy i na ich opinii, na opinii Nowoczesnej i Platformy na pewno nie będę bazował. Ja chciałbym, żeby, ale jeszcze wrócę do tego, oczywiście początek śledztwa po katastrofie smoleńskiej to jedna wielka kompromitacja rządu Platformy Obywatelskiej. To, co tam się działo, to jest po prostu rzecz niewyobrażalna, bardzo źle świadcząca o wtedy nami rządzących. Natomiast to się tyczy obecnego stanu rzeczy. No ja powiem tak, już nikt chyba w Polsce nie uwierzy tym politykom, które się w tej sprawie wypowiadają. Ja myślę, że powinna, bo chciałbym dożyć tego, kiedy dowiemy się, co było przyczyną katastrofy. Ja wyobrażam sobie tak, że powinna powstać chyba komisja międzynarodowa, która też będzie miała dostęp do wraku, który przebywa w dalszym ciągu w Smoleńsku. Będzie miała dostęp do wszystkich informacji, do wszystkich dokumentów z tym związanych i wyda po prostu jak gdyby swoją opinię. I ta opinia w mojej ocenie byłaby najbardziej wiarygodną opinią, bo tak jak mówię, no tutaj jak gdyby ta katastrofa bardzo często jest wykorzystywana do różnego rodzaju sporów politycznych, a tak być nie powinno. Była to największa tragedia narodowa od długiego czasu i powiem tak, no powinniśmy zadbać o to, żeby dowiedzieć się, co było jego przyczyną.
Platforma Władysław
Komorowski. Ja tylko króciutko, ad vocem, panie przewodniczący, ja wiem, że pan jest inżynierem, ja jestem humanistą, ale namawiam pana, żeby pan jednak przeczytał to, co napisał doktor inżynier, który się na tym zna, pan Lasek, i być może wyrobi sobie pan w ten czas określone stanowisko.
To niech pan poczyta amerykańskich inżynierów.
Już było kilku, wie pan, w komisji Maciek Gwiczu, dość wstydu i śmiechu.
Lasek jest tak wiarygodny.
Panu to łatwo ocenić, no, bo pan nie jest inżynierem.
Ale nie znamy doktora Laska, a chcemy go ocenić.
Jak już mówiłem do tematu, powrócimy w przyszłą sobotę również w Lubuskim Forum. Dzisiaj to już wszystko. Czas naszego programu mija. Dziękuję państwu za udział w programie.
A szkoda.
Sebastian Pieńkowski.
Dziękuję państwu.
Reprezentował Prawo i Sprawiedliwość. Władysław Komarnicki, Platforma Obywatelska.
Dziękuję państwu, panu za zaproszenie i chciałbym wystąpić z takim apelem, panie redaktorze, żeby wszyscy na żółto i niebiesko zameldowali się na stadionie o 19:00 i będziemy tam zbierać, zapraszam oczywiście tu panów wszystkich, tam będziemy zbierać dla chorego dzieciaka Kajetana pieniążki, żeby go uratować operacją w Stanach Zjednoczonych.
Jarosław Porwich, Koło Poselskie Wolni i Solidarni.
Słonecznego weekendu wszystkim państwu życzę. Dziękuję ślicznie.
Porozumienie reprezentował Leszek Gajda.
Dziękuję wszystkim serdecznie. Życzę miłego weekendu.
Aleksandra Mrozek, Nowoczesna.
Bardzo dziękuję.
Jan Andrykiewicz, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Serdecznie dziękuję.
I Kukiz 15, Maciej Buchaj.
Dziękuję bardzo.
Bogdan Sadowski, dziękuję. Do usłyszenia.